W głębi areny operacyjnej na krześle czekał pierwszy pacjent, młody, wyglądający na gruźlika mężczyzna z Bostonu, z guzem, który zaatakował gruczoł szczękowy i część języka. Pacjent nazywał się Gilbert Abbott. Twarz jego była zupełnie biała. W pobliżu czerwonego fotela operacyjnego stali koledzy Warrena Hayward, dr Gould, Townsend i Henry Bigelow. Obecny był syn Warrena, Mason, również dr Parkeman i dr Pearson z Salem. Warren jak zwykle bardzo dokładnie i beznamiętnie opisywał schorzenie Abbotta oraz planowaną operację polegającą na wyłuskaniu guza szczękowego. Potem odbyło się wszystko niemal tak samo jak przed 2 laty. Głos Warrena był tak samo sarkastyczny, a wyraz twarzy cechował ten sam chłodno uprzejmy dystans. Była niemal 10:00. Podczas planowanej operacji, powiedział, wypróbujemy środek niejakiego pana Mortona. Środek ten ma ponoć takie zadziwiające właściwości, że wdychających go czyni nieczułymi na ból. Gdy Warren wypowiedział ostatnie słowa, odżyła w mojej pamięci postać Wellsa. Wtedy jeszcze nie interesowałem się jego historią, jeszcze nie znałem jego stosunków z Mortonem. Obejrzałem się, szukałem i znalazłem kilka znanych twarzy ludzi, którzy, tak jak ja, byli tu przed 2 laty. Nasze spojrzenia spotkały się. Mrugaliśmy do siebie porozumiewawczo. Wietrzyliśmy nową zabawę, nową komedię. Z twarzy Gilberta Abbotta biła przeraźliwa trwoga. Ponieważ jednak uodporniliśmy się na cudze cierpienie, nic nie mogło nas zniechęcić. Z początku nic się nie działo. Warren sztywno i ceremonialnie pokręcił kilka razy głową, jakby kogoś szukał. Przymrużył oczy, natężył wzrok. Morton się nie zjawiał. Czekaliśmy blisko 15 minut. Był to z pewnością najdziwniejszy kwadrans, jaki kiedykolwiek spędziłem w salach wykładowych, pełen kłującej radości i napięcia. Przez cały czas, o ile pamiętam, Warren stał z zegarkiem w ręku, co chwilę zerkając na tarczę. Jego twarz była nieruchoma, ale niewątpliwie wzbierał w nim gniew człowieka superpunktualnego. Po kilku minutach zaczęły padać pierwsze drwiące uwagi. Dookoła rozlegały się szepty i chichoty, z minuty na minutę głośniejsze. Warren nie reagował na nie. Szepty przeszły w pomruk. Warren spojrzał na zegarek. Wesołość jednak wciąż wzrastała. Nagle rozległ się głos Warrena, piskliwy i drwiący. Ponieważ dr Morton się nie pojawił, zakładam, że zajęty jest czym innym. Byłem głęboko rozczarowany. Nadzieja na obejrzenie przedstawienia, komedii, zniknęła. Inni zapewne czuli to samo. Ale właśnie w tej chwili, gdy Abbotta podprowadzano do fotela operacyjnego, gwałtownie otwarły się drzwi. Wszystkie spojrzenia zwróciły się w tym kierunku. Stanął w nich, ciężko dysząc, spocony, zmordowany, młody człowiek około 30, średniego wzrostu, mocno zbudowany, o wąskiej, ostrej, teraz zaczerwienionej twarzy i ciemnych włosach. Spojrzał w kierunku fotela operacyjnego. Miał, jak mi się zdawało, bystre oczy i dziwnie przenikliwy wzrok. W lewej ręce niósł szklaną kulę wielkości głowy dziecka z 2 szklanymi przysadami do otwierania. Za nim zdążał z lękiem na twarzy, również szybko oddychając, drugi mężczyzna. Warren odwrócił głowę, jego wargi jakby się zwęziły. Pański pacjent jest gotów, mój panie, powiedział. Morton wszedł na arenę. Krótko i śmiało przeprosił za spóźnienie, tłumacząc, że pewien konstruktor miał ulepszyć jego sprzęt, ale nie zdążył na czas. Podszedł do Abbotta, który patrzył na niego ze strachem. Morton usiłował wzbudzić w nim zaufanie. Wskazał na swojego towarzysza. Tu jest człowiek, powiedział, który wdychał mój roztwór i może potwierdzić jego skuteczność. Jego towarzysz obejrzał się płochliwie i niepewnie, ale skinął potakująco. Morton znowu zwrócił się do Abbotta. Boi się pan? Nie, z trudem wykrztusił Abbott. Zapewnił, że ma zaufanie i że zrobi dokładnie to, co mu Morton poleci. Proszę, niech pan weźmie do ust ten przysad, powiedział Morton, trzymając szklany zbiornik tuż przy jego twarzy. A teraz proszę oddychać. Tak, teraz pan kaszle, ale to przejdzie. Proszę głęboko oddychać. Każde słowo przypominało mi rudzielca Wellsa. Śmiech, gotowy wybuchnąć, drażnił moje gardło. Czekałem, aż Abbott wyda pierwszy krzyk, a Warren paru słowami załatwi tego nowego proroka. Proszę głęboko oddychać, powtórzył Morton. Delektując się już myślą o klęsce, nie zauważyłem, że Morton znacznie dłużej każe wdychać choremu opar eteru niż Wells. Pragnąłem klęski, ponieważ Morton tam, na arenie, nie zdradzał nawet tej skromności i nieśmiałości, co Wells. Abbott wydał jakiś dziwny, głuchy dźwięk. Oddychać, powtórzył Morton. Oddychać. Jeszcze gdy mówił, wargi Abbotta otwarły się, wypuszczając szklany przysad. Dolna warga zwisła bezwładnie, głowa opadła na bok, na oparciu odchylonego do tyłu fotela operacyjnego. Oczy się zamknęły. Ale we mnie nawet teraz nie zrodził się choć cień domysłu, że to przedstawienie być może jednak skończy się sukcesem, że niemożliwe stanie się możliwym, a niewyobrażalne faktem. Wciąż jeszcze skory do drwin, obserwowałem, jak Morton zabiera szklaną kulę, wyprostowuje się, spogląda na Warrena i powtarzając słowa, którymi Warren przywitał go przy wejściu, oświadcza: pański pacjent jest gotów, doktorze Warren. Warren w milczeniu pochylił się nad Abbottem. Twarz miał nieporuszoną jak zazwyczaj. Podciągnął mankiety i ujął nóż. Bezpośrednio potem błyskawicznie wykonał pierwsze cięcie. W sali panowała bezwzględna cisza. Z pewnością dałby się wychwycić najmniejszy nawet objaw bólu, cichy jęk czy choćby westchnienie. Ale pacjent nie poruszył się. Abbott nie bronił się. Warren po raz pierwszy z wyrazem zdziwienia na twarzy jeszcze bardziej pochylił się nad pacjentem. Wykonał drugie i trzecie głębokie cięcie, ale i teraz usta Abbotta nie wydały żadnego dźwięku. Warren wyłuskiwał guz. Nic, żadnego odgłosu. Oddzielił ostatnie wiązania tkanki, założył szwy i jak zwykle powkładał gąbki do tamowania krwi. I nic, tylko cisza. Wszędzie cisza. Warren wyprostował się. Wciąż jeszcze w ręce trzymał nóż. Twarz miał bledszą niż zazwyczaj. Wyraz drwiny zniknął z jego ust. Jego oczy jakby wypełniał blask nieznanego, niewyobrażalnego cudu, w który jeszcze przed chwilą nie wierzył. To nie jest szwindel, wykrztusił wreszcie. I nagle na jego pomarszczonych, jakby wyschniętych policzkach pojawił się wilgotny błysk. Warren, ten twardy, oschły, lakoniczny Warren, wróg wszelkich objawów uczucia, płakał. Każdy z nas kryje w pamięci całkiem określone obrazy, często niezmienne i niezatarte. W świecie moich wspomnień jeden z tych niezatartych obrazów ukazuje łzy na surowej twarzy Warrena. Twarzy, której po wielu dziesiątkach lat tradycyjnej praktyki chirurgicznej nie był w stanie poruszyć żaden objaw ludzkiej męki. Te łzy ciekły tylko sekundy. Warren wytarł je władczym ruchem i chcąc stłumić w zarodku każdy dalszy przejaw kłębiących się w nim uczuć, polecił wyprowadzić Abbotta i na fotel operacyjny sprowadzić kolejnego pacjenta. Ten cierpiał na niewyjaśnioną chorobę rdzenia pacierzowego, którą wówczas, nie znając żadnego innego środka, leczono za pomocą rozżarzonego żelaznego pręta. Pręt ten, przykładany wzdłuż kręgosłupa, powodował głębokie oparzeliny, metoda równie okrutna, co bezskuteczna, choć mająca działać odciągająco. Chyba trudno o bardziej przekonywający sprawdzian Mortonowego środka, gdyby mu się udało usunąć i ten straszliwy ból powodowany rozpalonym żelazem. I oto środek Mortona raz jeszcze zwyciężył, gdy rozpalone do białości żelazo, sycząc, wypalało znamiona na mięśniach karku i pleców. Pacjent zniósł straszliwą torturę bez objawów bólu, w całkowitym milczeniu. Warren dzięki temu przezwyciężył ową chwilę, w której przemożny napór uczucia zagrażał jego równowadze i władzy nad sobą. Mimo to zapamiętaliśmy jego łzy. Osobiście do dziś uważam, że kilka ulotnych łez tego człowieka to najwspanialszy symbol owych przedpołudniowych godzin w dniu 16 października 1846 roku. Godzin przełomowych, które przeszły do historii. W gruncie rzeczy zdarzenie tego przedpołudnia to kilka chwil, których nikt z nas nie potrafi ani spokojnie przemyśleć, ani zrozumieć, ani przejąć się ich niezwykłością. Nie powiedziano nam też, że ów czarodziejski środek Mortona to eter siarczany, a więc środek chemiczny, podobnie jak gaz rozweselający stosowany dla przyjemności, znany od dawna, używany w medycynie przeciw tak zwanym płucnym afektacjom. Ale o tym dowiedzieliśmy się dopiero później. Mimo to chyba wszyscy świadkowie tych wydarzeń przynajmniej przeczuwali, że na ich oczach dokonało się coś, co jak szybko rozprzestrzeniający się ogień ogarnie cały świat. co przestawi cały chirurgiczny sposób myślenia i działania, wytyczy nowe drogi rozwoju. Oto zlikwidowano ból, najstraszliwszą z przeszkód, bezlitośnie ograniczającą zakres chirurgicznego działania przez tysiąclecia do dziś. Nowa epoka musiała otworzyć szerokie, wręcz nie dające się ogarnąć perspektywy, możliwości, o jakich ani my, ani niezliczone generacje przed nami nie mogły nawet marzyć. Możliwości, których wymiar także teraz przekraczał naszą wyobraźnię. A wszystko to miało wyjść z Bostonu, ze szpitala, w którym uczyłem się i studiowałem. Ze szpitala, którego stary świat, świat przodującej dla nas wzorcowej wiedzy medycznej zza oceanu, nawet nie znał, gdyż tego typu wiedza była poniżej jego godności. Jeszcze trwałem na swoim miejscu jako ogłuszony, gdy Cotting daremnie usiłował nawiązać ze mną kontakt, a już zdawało mi się, że widzę, jak to nasze odkrycie dociera do Europy. Widziałem, jak zaskakuje i szturmem zdobywa podziwiane przez nas wszystkich ostoje chirurgii, takie jak Edynburg, Londyn, Paryż. Moja młodzieńcza wyobraźnia podsuwała mi obrazy burzliwego zachwytu w Europie. I nagle uświadomiłem sobie, że oto nadeszła chwila mojego wyjazdu do Europy, z którym tak długo zwlekałem, że muszę być świadkiem tego, jak nasze odkrycie przeżywa stary świat. I to możliwie szybko, zanim ten zachwyt minie. Londyn i Edynburg. Tego dnia Liston stał naprzeciw mnie, niedbale oparty o ramę okienną, swoimi potężnymi, muskularnymi plecami odwrócony do Clifford Street. Patrzył na mnie z wręcz ubliżającą drwiną. Jego wypukła klatka piersiowa pod dwurzędową kamizelką rozpychała zielonkawy surdut z aksamitnym kołnierzem. Kciuk jego lewej ręki tkwił pod pachą w wycięciu kamizelki. Twarz Listona, okolona bokobrodami, promieniała zdrowiem. Jego bardzo jasne niebieskie oczy lśniły. Nikomu nie przyszłoby do głowy, że ten 48-letni człowiek, zaledwie rok później, w pełni sił, padnie martwy jak ścięte drzewo. Zapytał swoim chrapliwym głosem. — Od jak dawna jest pan w Londynie, młody przyjacielu? — Od 4 dni — odparłem. Przeprawa z Bostonu była uciążliwa. 22 dni byliśmy na morzu. Natrafiliśmy na silne zimowe wichry, zwłaszcza w kanale. To była moja pierwsza podróż morska. Musiałem po niej przez kilka dni wracać do równowagi. I jak pan pisze, rzucił pan wszystko i przybył do Europy, by śledzić, jak ta jankeska sztuczka z oparami eteru, że tak powiem, podbija Anglię. Tak, odparłem. Tak jak do pana pisałem. Zaśmiał się hałaśliwie, że aż trzęsły się jego szerokie bary. W owym czasie Liston był nie tylko znanym i szanowanym profesorem chirurgii klinicznej w University College w Londynie, lecz dzięki swemu zachowaniu i prezencji znany był także jako najgwałtowniejszy, najbardziej rubaszny i najbardziej zarozumiały, wyposażony w najmocniejsze łokcie specjalista wśród chirurgów Anglii i Szkocji. A to już coś znaczyło, zwłaszcza w czasach, gdy rywalizujący ze sobą szkoccy chirurdzy nie stronili nawet od rękoczynów. Liston był synem pastora z Linlithgow. Studiował medycynę w Edynburgu i Londynie. Już w 22 roku życia został członkiem Królewskiego Kolegium Chirurgów. Chciał wstąpić do marynarki. Potem jednak jako chirurg osiadł w Edynburgu. Narobił sobie wrogów wśród edynburskich profesorów, ponieważ podejmował się i tych przypadków, z których oni oficjalnie zrezygnowali. Jak na owe czasy, wielu zarówno zręcznością noża, jak i bezwzględnym zuchwalstwem wyleczył, a przynajmniej utrzymał przy życiu. Głośno kpił z handlu stanowiskami w Uniwersytecie i Królewskim Szpitalu w Edynburgu, za co zabroniono mu na kilka lat wstępu do szpitala. Ale jego prywatna szkoła chirurgiczna utrzymała się, choć jego uczniów próbowano straszyć, że podczas oficjalnych egzaminów przed kolegium chirurgów szanse ich będą znikome. W roku 1827 cofnięto Listonowi zakaz wstępu do edynburskiego szpitala, ponieważ i on nauczył się grać na klawiaturze intryg i targów o stanowiska. Miał teraz prawo operowania w szpitalu, a jego sława bardzo szybko wyszła poza granice Anglii i Szkocji. Była to sława człowieka, w którego pracy czas trwania amputacji, wycięcia, usunięcia kamieni nie liczył się już na minuty, lecz na sekundy, który niedźwiedzią siłę łączył ze zręcznością kuglarza. Nieszczęśni chorzy ciągnęli do niego tłumnie, ponieważ sekundy trwania operacji oznaczały też tylko sekundy bólu. W gardle Listona wciąż jeszcze bulgotał śmiech. Chciałbym mieć pieniądze pańskiego ojca, powiedział uszczypliwie, gdy byłem w pańskim wieku. I dodał, czy całkiem poważnie wierzy pan w tę sztuczkę? Nawet nie widząc go podczas operacji, można było sobie wyobrazić, że w chwilach, gdy potrzebował obu rąk dla podwiązania naczynia, trzymał skalpel w zębach, tak jak to obserwował przy ćwiartowaniu zarżniętych zwierząt u najzręczniejszych rzeźników Edynburga. Można sobie wyobrazić, że swych rywali, jak na przykład młodszego, a niewiele mniej poważnego Szkota Syma, zwalczał środkami jeszcze bardziej bezwzględnymi niż te, które stosowano wobec niego. Naoczni świadkowie z Edynburga opowiadali, że chodził na wykłady Syma z małpią czaszką w ręku, by wskazać studentom na podobieństwo między głową Syma a tą czaszką. Wprawdzie zwalczał tego rywala na noże, ale w końcowej fazie walki o katedrę chirurgii w Edynburgu ostatecznie przegrał. W roku 1835 skorzystał z propozycji przeniesienia się do Londynu, by tu w końcu skupić na sobie większą część podziwu, jakim Londyn obdarzał chirurgów. No, młody człowieku, powiedział, gdy spostrzegł w mojej twarzy oznaki niepokoju. Niech pan odpowie. Sir, odparłem, zebrawszy całą odwagę. W tym wypadku nie chodzi już o wiarę, lecz o fakty, które uznało całe kolegium lekarzy w Bostonie. Przesłałem panu oryginalne sprawozdanie na temat znieczulenia bólu eterem, które 18 listopada w bostońskim Medical and Surgical Journal opublikował dr Bigelow. Dr Bigelow jest u nas jednym z najpoważniejszych lekarzy. Studiował także w Europie. Jeszcze w trakcie moich wyjaśnień w twarzy jego nastąpiła pewna zmiana. I to tak nagle, że można ją było wytłumaczyć albo jego nieposkromionym temperamentem, niezwykłą zmiennością jego charakteru, albo też chęcią szerzenia wokół siebie strachu i zaskoczenia. Well, powiedział, dobrze, że pan nie wpada w panikę, gdy słyszy pan pierwsze lepsze warknięcie. Tego nie lubię. Ale wracając do rzeczy, wszystko, co mi pan z takim zapałem opowiadał, to dla mnie już nie nowość. Co takiego, sir? Zapytałem. Gdyby pan przed kilku dniami, ba, nawet jeszcze dziś rano zjawił się u mnie, odparł, byłby pan pierwszym, który przyniósł mi wiadomość o tej historii z eterem. I gdyby to pan przyniósł mi tę wiadomość, byłby pan pierwszym człowiekiem, który być może miał szansę upowszechnić się w całej Anglii. Jego obserwujące mnie oczy zdradzały człowieka pewnego siebie. Człowieka, który swojego światła nigdy nie chowa pod korcem, lecz posługuje się nim bardziej niż na to zasługuje. Zresztą, ciągnął, i tak nie uwierzyłbym ani jednemu pańskiemu słowu. Natomiast na sprawozdanie doktora Bigelowa zwróciłem uwagę. Jednak od kilku godzin sytuacja jest inna. W czasie, gdy pan odsypiał swą chorobę morską, nadszedł do Londynu list z Bostonu. Autorem jest dr Jakub Bigelow, ojciec tego doktora Bigelowa, którego sprawozdanie pan mi przesłał. W nieszczęśliwy albo dziwny sposób nie był skierowany do mnie, lecz do niejakiego doktora Francisa Bota z Gower Street, z którym dr Bigelow prawdopodobnie od dłuższego czasu się przyjaźni. Ale dr Bott oczywiście natychmiast zrozumiał, że list nie powinien być skierowany do niego, lecz do mnie. I przed godziną przesłał mi go, łącznie z przedrukiem tego samego sprawozdania doktora Henry'ego Bigelowa, które otrzymałem od pana. A więc przychodzi pan o godzinę za późno, by być pierwszym zwiastunem tej rzekomo wstrząsającej światem nowości. Mimo najlepszych chęci, dziś już nie mogę sobie przypomnieć, czy w trakcie, gdy to mówił, poczułem się rozczarowany. Nie dlatego wyjeżdżałem z Bostonu, by zostać zwiastunem amerykańskiego odkrycia w Europie. Oczywiście mocno przeceniając znaczenie, jakie amerykańska medycyna miała i mogła mieć w Europie, sądziłem, że pisemne sprawozdania o rewolucyjnych wydarzeniach w Bostonie natychmiast obiegną świat. Liston obserwował mnie bardzo uważnie. Spojrzenie jego było zarazem badawcze i drwiące. Być może dochodził do wniosku, że niesłusznie posądzał mnie o fałszywe ambicje. W każdym razie bez słowa wręczył mi przedruk oryginalnego sprawozdania doktora Henry'ego Bigelowa w Boston Daily Advertiser oraz odpis listu doktora Jakuba Bigelowa do doktora Francisa Bota. List Bigelowa do Bota brzmiał tak. Boston, 28 listopada 1846 roku. Drogi panie Bot, przesyłam panu sprawozdanie o nowej, kojącej ból metodzie, którą niedawno tu wprowadzono i która zapowiada się jako jedno z najdonioślejszych odkryć naszych czasów. Wielu pacjentów podczas operacji chirurgicznych i cierpiących na inne dolegliwości przestało odczuwać ból. Przeprowadzono amputację piersi, kończyn, zszywano arterie, usuwano wrzody, wyrwano setki zębów i nikt z pacjentów nie odczuwał nawet najmniejszego bólu. Wynalazcą jest dr Morton, dentysta w naszym mieście, a metoda polega na wdychaniu oparów eteru aż do utraty przytomności. Posyłam panu Boston Daily Advertiser z artykułem mojego syna Henry'ego na temat tego odkrycia. Dziwne to, ale prawdziwe, że pierwsza wiadomość o odkryciu narkozy dotarła do Londynu i Listona w napół prywatnym liście. Zwróciłem go nieco zmieszany, ale i z uczuciem ulgi, że potwierdzał wszystko, o czym i ja informowałem Listona. Jest tu jeszcze coś, powiedział Liston i podał mi następną kartkę. Był to list do Listona podpisany przez Boota. Boot donosił, w jaki sposób stał się jego adresatem oraz że wobec niezmiernego znaczenia tego odkrycia dla chirurgii naturalnie natychmiast pomyślał o Listonie, ale nie odważył się mu przekazać tej wręcz niewiarygodnej wiadomości bez uprzedniego sprawdzenia. W związku z tym zaprosił do siebie dziś rano dentystę Jamesa Robinsona i w jego obecności polecił pewnej młodej pacjentce wdychać eter. W efekcie Robinsonowi udało się wyrwać ząb bez bólu. Fakt ten ośmielił go do przekazania Listonowi wiadomości o tym chyba najdonioślejszym wynalazku. Widzi pan, powiedział Liston, panowie Bigelow i Bod byli szybsi od pana. Ale doceniam fakt, że i pan znalazł drogę do mnie. Rzucił papiery na stół i nagle zrezygnował z dotychczasowej dość niedbałej pozy. Przyjął postawę prostą i oficjalną, jakby na znak, że audiencja skończona. Mimo wszystko wierzę jedynie w to, co widzę na własne oczy, powiedział. Jego wyraz twarzy i głos znowu raptownie się zmieniły. Dziękuję panu za odwiedziny, młody przyjacielu. Żegnam pana. To nagłe pożegnanie tak mnie zaskoczyło, że patrzyłem nań, nie mogąc wydobyć słowa. Powiedziałem, żegnam, powtórzył Liston. A potem jakby dla złagodzenia tego szorstkiego i chłodnego pożegnania rzucił, jeszcze pan o mnie usłyszy. Wyszedłem na ulicę cokolwiek zmieszany. Daremnie próbowałem dociec, skąd bierze się owa zmienność Listona, w jaki sposób należy uporządkować jego obraz. Niestety nie udało się. Odrzuca narkozę, czy też wita ją jako objawienie. Jeżeli odrzuca, wpadło mi nagle do głowy, to dlatego, że zagraża temu, co ugruntowało jego sławę, czyli szybkości operacji. Przy braku bólu szybkość jego cięć traci swoje znaczenie i czarodziejską moc. Szedłem w kierunku dorożki, która czekała na mnie w pewnej odległości od domu Listona. Byłem zaledwie w połowie drogi, gdy nagle posłyszałem za sobą tętent kopyt. Odwróciłem się i zauważyłem, jak z domu Listona wychodzi wysoki, barczysty mężczyzna, jak wsiada do dorożki, która dopiero co podjechała. To mógł być tylko Liston. Zastanawiałem się tylko kilka sekund. Potem czym prędzej wskoczyłem do swojej dorożki i poleciłem woźnicy, by jechał za Listonem. Dziś trudno mi powiedzieć, co było powodem takiego postępowania. To był instynkt, a może tylko pragnienie, by pozostawać w pobliżu Listona. Zatrzymał się na końcu Oxford Street przed słynną apteką Petera Squire'a, o której wówczas nic nie wiedziałem. Obserwowałem, jak Liston wyskakuje z powozu i znika w aptece. Wszedłem za nim. Stał odwrócony do mnie plecami i wręczał siwowłosemu aptekarzowi, był nim Squire, kilka listów. Widocznie były to te same listy, które niedawno pokazywał mnie. Niech pan to przeczyta, powiedział pospiesznie, jakby astmatycznie. W rok później, gdy nagle zmarł na skutek pęknięcia aorty, tę okoliczność przypomniałem sobie szczególnie wyraźnie. Głos miał zmieniony, wprawdzie nadal chrapliwy i donośny, ale pełen zapału, którego w czasie rozmowy ze mną jeszcze nie ujawniał. Gdy Squire z pewnym zdziwieniem pochylił się nad listami i zaczął czytać, Liston szybkim krokiem chodził tam i na powrót, nie zauważając mnie. Odwróciłem się do niego plecami i czekałem z bijącym sercem. Wkrótce usłyszałem, jak Liston naglącym głosem zapytał – gotowe? Squire był widocznie głęboko zakłopotany. Spojrzał na Listona i dobierał słów. – To bardzo interesujące i doniosłe – powiedział wreszcie. – Tak – rzucił Liston gwałtownie. – A pan przygotuje mi coś z tych rzeczy, aby mógł to wypróbować w poniedziałek w szpitalu. Squire wciąż jeszcze nie mógł opanować zdumienia. Na nowo szukał słów, ale Liston ciągnął. Mam amputować udo i podczas operacji wypróbuję tę nową rzecz. Radził, żeby Squire o tym nie zapomniał i żeby te rzeczy przyniósł do szpitala jego siostrzeniec William. On, Liston, polega na nim. Nie czekając na odpowiedź Squire'a, obrócił się na pięcie, podszedł do drzwi, wsiadł do powozu i odjechał. Ponieważ w pośpiechu i podnieceniu nic lepszego nie wpadło mi do głowy, kupiłem pewną ilość mikstury składającej się z opium i niemierzycy, którą zwano proszkiem Dovera. Gdy wyszedłem na ulicę, powóz Listona już dawno zniknął. Zresztą postanowiłem go już nie śledzić. Uczucie absolutnej niepewności, z jakim opuściłem dom Listona, ustąpiło. Teraz byłem przekonany, że jego nieprzychylna obojętność wobec mnie była tylko grą. Czy to z samego zamiłowania do gry, czy też z przyzwyczajenia do ukrywania swych myśli i planów za szorstkim i odpychającym sposobem bycia. Nie było wątpliwości, że iskra odkrycia trafiła na podatny grunt. Jeśli w poniedziałek, który miał nadejść, Eter spełni swoją rolę, to z całą pewnością podbije Londyn. Poniedziałek, 21 grudnia 1846 roku, był bardzo zimny, a piece w University College Hospital nie ciągnęły. Ale nie sądzę, by wielu lekarzy i studentów tłoczących się na ławach amfiteatru odczuwało panujący chłód. Od wczesnego ranka mówiono wszędzie, że Liston zamierza przeprowadzić jakiś niezwykły eksperyment. Gdy wmieszałem się między studentów, dochodziły mnie najrozmaitsze pogłoski. Była mowa o jakimś amerykańskim czarodziejskim środku, ale i o jakimś amerykańskim szachrajstwie. Wszystko to razem przypominało mi owe decydujące chwile w Massachusetts General Hospital. Około godziny pierwszej trybuny były przepełnione. W tym czasie dwóch ludzi wkroczyło na arenę operacyjną. Jeden z nich niósł szklane naczynie z podłączonym do niego wężem, na którego końcu umieszczona była rurka inhalacyjna. Z takich urządzeń korzystano wówczas przy chorobach dróg oddechowych. To mógł być tylko inhalator eteru Squire'a. Szeptem zapytałem mojego sąsiada, jakiegoś starszego lekarza, kim są ci dwaj. Lekarz spojrzał na mnie z pewnym zdziwieniem, zaskoczony moją niewiedzą. Jednak zastanowiwszy się nad moją wymową, doszedł do wniosku, że jestem Amerykaninem i wyjaśnił: młodszy to William Squire, siostrzeniec aptekarza, a starszy to William Catch, asystent profesora Listona. W tej chwili Catch spojrzał ku trybunie. Trochę podniecony oświadczył, że za kwadrans profesor Liston po raz pierwszy wypróbuje niedawno odkrytą amerykańską metodę znieczulania ludzi na ból operacyjny. Jeśli okaże się ona oszustwem, będzie się z czego pośmiać. Jeżeli jednak będzie skuteczna, to my jako pierwsi w Europie doświadczymy jej działania. Mr. William Squire skonstruował w ciągu niedzieli aparat, który bez trudu umożliwi pacjentowi wdychanie amerykańskiego środka, czyli oparów eteru. Poza tym Mr. Squire sam na sobie wypróbował ten środek. Z kolei oddał głos Mr. Squire'owi. Squire odstawił swój aparat. Tak, potwierdził. Wczoraj wdychałem eter przy pomocy tego aparatu. Z początku pobudził mnie do kaszlu. Potem jednak wokół mnie zapadła cisza. Pogrążyłem się w głębokim śnie. Podczas snu wuj zadał mi kilka ukłuć szpilką. Gdy się obudziłem, nie pamiętałem, abym odczuwał jakiś ból. Zanim profesor przystąpi do decydującej próby, chciałbym za pomocą tego aparatu przeprowadzić jeszcze jedno doświadczenie. Czy ktoś z Państwa chciałby wdychać gaz? Patrzył wzdłuż naszych rzędów, ale nie znalazł odzewu. Wszystkich jakby ogarnął lęk przed nieznanym. Sam także nie wpadłem na tę zresztą bliską mi myśl, by oddać się do jego dyspozycji. Co? Zdziwił się Squire. Nikt? Ale nadal panowało kłopotliwe milczenie. Squire spojrzał na Cadge'a. Ten także wyczekująco patrzył wzdłuż rzędów na trybunach. W pewnym momencie jakby powziął postanowienie. Spojrzał w kierunku drzwi. Stał w nich dozorca, potężna postać o wyglądzie boksera. Czekał widocznie na przybycie Listona. Sheldrake? Zawołał Cadge. Tak, sir. Dozorca uniósł lekko pochyloną głowę. Proszę tu podejść, Sheldrake, polecił Cadge. Chcemy spróbować, czy uda się nam pana znieczulić.